Wczoraj zaczęliśmy te rekolekcje z rozważaniem tej wielkiej tajemnicy człowieka, że jestem stworzony i co to znaczy być stworzeniem. Dzisiaj zwracamy uwagę na drugą stronę, na stronę samego Pana Boga, co to znaczy mieć stworzyciela. Również proszę Was, abyście korzystali z pewnych promieni, które chcemy Wam dać, aby naświetlić po prostu tajemnicę, o której nawet aniołowie nie mają dużo pojęcia. Abyśmy dostrzegali właściwie, z kim mamy naprawdę do czynienia. Najpierw trzeba było zapytać, kim my jesteśmy. I widzieliśmy, jak całkowicie we wszystkim jesteśmy od Boga zależni. Że Pan Bóg z nieskończonej miłości nas z niczego stworzył. Że Pan Bóg nas właściwie tak bardzo kocha, że wyróżnił nas. Tak wczoraj widzieliśmy tą tajemnicę, jestem stworzony. I we wszystkim najważniejsze jest nie ja, ale Pan Bóg, który ma wszystkie wartości, które posiadam, ale On jest właścicielem ich. Teraz zwracamy uwagę na Niego samego. Patrzymy, co to może być. Co to może być? Mam stworzyciela. Ukazuje się przed naszymi oczyma, że tu jest ktoś, którego nie widziałem, którego nie znam. Kto to jest? Wiem, że mnie stworzył. Wiem, że jest autorem wszystkiego. Wiem, że od Niego mam wszystko, ale nie wiem, kim On jest. Słyszałem od Niego samego, bo raczył się objawić. Mówił nam o Jego własnej istocie, o Jego wewnętrznym życiu. Ale czy ja w ogóle coś z tego rozumiem? Słowa są wypowiedziane. Jakoś te słowa dostrzegam. Coś o tym wiem. Ale naprawdę, czy ja rozumiem? Czy ktoś z nas może dać odpowiedź na to, co to może znaczyć życie niestworzone? Życie, które zawsze jest, wiecznie. Życie, gdzie nie można niczego odebrać, niczego nie dodać. Ponad czasem, ponad przestrzeniem, ponad ciałem, ponad wielkim ruchem. Życie nieskończone, bez granic, nie do wyobrażenia. A jednak takim życiem jest Bóg. I takie życie, moi drodzy, właściwie jest początkiem, jest źródłem mojego życia. Od tego nieskończonego życia przychodzimy i do tego życia wracamy. To życie nieskończone, ta energia tego bytu Pana Boga kochała nas nieskończenie. I my musimy teraz postarać się, aby lepiej tą tajemnicę ogarnąć. Kim jesteś, Boże mój? Kiedy święty Tomasz z Akwinu był uczniem 5-letnim i pytał wtedy u ojców, benedyktynów był i ciągle miał to jedno pytanie. Ojcze, kto to jest Bóg? A kiedy ten biedny ojciec tłumaczył mu, Bóg jest takim i takim, następnego dnia mały Tomasz z Akwinu znowu pytał, ojcze, kto to jest Bóg? A to właściwie to było jego życie. Całe życie tego wielkiego świętego postara się odpowiedzieć na tą tajemnicę, kto to jest Bóg. Moi drodzy, w taki oto sposób musimy stać przed tą wielką tajemnicą. Tajemnica to jest. Co to znaczy tajemnica? Rzeczy, które przekraczają nieskończenie nasz mały umysł. I tutaj my wyrażamy się najczęściej tylko przez kontrasty, przez jakby przeciwieństwa. Bóg jest taki, a również taki. I wtedy widzimy, że On jest tak nieskończonie wielki, a jednak kocha taką małość, taką nicość, jaką jestem. Pan Bóg jest nieskończoną miłość, która nigdy nie zaczęła. Ale właściwie ta nieskończona miłość, która nigdy nie zaczęła właściwie mnie kochać. I kocha mnie takim ogromem miłości, o którym ja nie mam pojęcia. Mój drodzy, to jest bardzo ważne. Wiemy, nasz stosunek do naszego Stworzyciela nie ma gdziekolwiek porównać z jakimkolwiek innym stosunkiem, choć najintymniejszym. On jest nam bliżej niż ojciec i matka mogą być nam bliskie. Stosunek nasz do Niego nie zaczął kiedyś. Kiedyś kończy się. Nie, nieustannie. Cały czas, w każdej chwili. On mi daje, a ja od Niego otrzymuję. On mi daje. On mi daje, On wymyślił od wszystkich wieczności. Jest moim Stworzycielem. Pewnego dnia w czasie mnie stworzył. Jest moim Stworzycielem. I w tej chwili kontynuuje mnie stworzyć codziennie. Jest moim Stworzycielem. Jako opatrzność. Wszystko od Niego. Tak stosunek po prostu jest jako stosunek rzeki. I tutaj właściwie nie ma nic. Z tamtej strony jest źródło żywych wód, które nieustannie po prostu wytryska. A ja tylko otrzymuję. I otrzymuję takie dopicie, że po prostu tak słów. Podziw. Tak musimy rozważać tajemnicę Stworzyciela. Teraz postaramy się w różne aspekty dać właściwie tej jakości, tej właściwości Pana Boga jako naszego Stworzyciela. Stworzyciel znaczy, jak mówiliśmy już teraz, zależność. To od Niego mam wszystko. Więc uważajmy. Po pierwsze, ten, który mi to wszystko daje, to nie jest jakiś nadczłowiek. To jest nie jakiś wyższy byt. To nawet nie jest jakiś architekt, który coś wymyślił i potem to zostawił. Ten, który mi to wszystko daje, proszę, nie zapomnij ani chwili, On jest Bogiem. Ale to oczywiście, każdy z nas będzie powiedział, że to oczywiście, to jest jasne. No nie jest to jasne. Bo jak Ty sobie Pana Boga często wyobrażasz? Wyobrażamy sobie samego Pana Boga jako takiego sposób, takiego trochę nadczłowieka. Jest dobrym ojcem, więc jest takim trochę wyższym ojczulkiem, który właściwie to wszystko sobie daje. Ale wyobrażamy sobie samego Boga trochę jak poganie. Że On jest zmiennie, teraz myśli to i potem myśli tamto i teraz właściwie wybierał taką drogą, potem wybierał inną, teraz Pan Bóg decyduje się na to, a potem decyduje się na tamtego, teraz Pan Bóg właściwie rozgniewa się nade mną, ponieważ źle robiłem i jest się zadowolony ze mną, ponieważ dobrze robiłem. To są zbyt ludzkie popatrzenie na Pana Boga. Pan Bóg jest ponad tym wszystkim. We wszystkim, co właściwie my myślimy o Bogu, to pamiętajmy, Boże, Ty jesteś Bóg. A więc, widzisz, jeśli mamy zaczynać mieć jakąś relację do naszego Stworzyciela, i to zaczyna z najmniejszą modlitwą, przede wszystkim, kiedy tutaj stoimy przed Jego własną obecnością. Nigdy zapominajmy, że to jest Bóg. Więc, że to jest nieskończony ocean wielkości. I to możesz tylko przez takie porównania, o których wczoraj mówiliśmy, jako stan trochę właściwie zbliżać się do rzeczywistości, ale tylko trochę. Myśląc o tym wielkim wszechświecie, porównując ten wszechświat z malutką kropelką, a tutaj Bóg, taki nieskończony wielki ocean, taka potęga bez granic, to jest ten, który mnie tą kropeleczką stworzył z niczego. Boże, jesteś tak wielki. Takie jest doświadczenie wszystkich świętych. W jaki sposób człowiek stanie się świętym, jeśli zaczyna poprawnie myśleć o Bogu? Jeśli nie traktuje Pana Boga niewłaściwie. Właściwe traktowanie Pana Boga to jest tak, że człowiek zastanawia się, Boże, kim Ty jesteś? I wtedy przypomnisz sobie o Jego przymiotach, nieskończony ocean. I wtedy człowiek zaczyna w podziwu drżeć przed tak wielkim majestatem. O wielki Boże! Stąd właściwie następna uwaga. Różnica między Jego nieskończonością i wielkością, a naszą niskością. To jest po prostu zupełnie inna różnica niż między nami, a wszystkimi innymi ludźmi. A ta różnica jest wielka. Jest jakaś różnica między jednym człowieczkiem a 6 miliardami ludźmi, prawda? Jaka to potęga, cała ta masa tych wszystkich ludzi, jeśli dodatkowo tych wszystkich, którzy kiedykolwiek istniały, to nie tylko 6, albo może 600 miliardów ludzi. A to jest różnica wielka, punkt i ocean. I to nie jest różnica do porównania między tą różnicą, która mnie dzieli od Pana Boga. Co to znaczy? Że ta różnica między mną a Nim jest nieskończona. Znaczy to, że jeśli my nazywamy Go na przykład naszym królem, naszym pasterzem, naszym panem, naszym przyjacielem, to są ludzkie słowa. To są słowa po prostu z ludzkiego doświadczenia. Tutaj na świecie wiemy, co to jest pan, pasterz, król, przyjaciel, ale musimy zawsze wiedzieć, że Pan Bóg łaskawie pozwala, abyśmy Go w taki sposób nazywali. Ale to jest nieskończenie różne od wszelkiego ziemskiego króla, ziemskiego przyjaciela, ziemskiego pana, ziemskiego mistrza. Pamiętamy zawsze, ponieważ dlatego w ten sposób Kościół nazywa go królem nad królami, panem nad panami, aby określić, że te określenia, te tytuły są właściwie tylko jakieś malutkie podobieństwa. Ale różnica jest większa niż po prostu bliskość i podobieństwo. Więc zdajmy sobie sprawę, jeśli On jest naszym Panem, to jest On całkowicie, nieskończenie. Więc całkowicie jesteśmy od Niego zależni. Nie mamy żadnego prawa do Niego i On ma do nas wszystkie prawa. Więc On po prostu, jakiekolwiek tytuły możemy Mu dać, zawsze On jest bezgraniczny, nieskończenie więcej. Więc jeśli On ma prawa, tytuły wobec nas, że On nas posiada jako Jego własność, to cały czas całkowicie i bez granic. Pamiętajmy to. Z naszej strony jednak, to jest właściwie, jeśli nazywamy Go jesteś moim królem, to jestem Jego podwładnym. Ale nawet jakiś podwładny tutaj na świecie ma jakieś tytuły, jakieś prawa wobec swego króla. Jeśli nazywamy Jego naszym przyjacielem, to jesteśmy my drugą stroną, jesteśmy my Jego przyjaciółmi. Ale w rzeczywistości tak nie jest, moi drodzy. W rzeczywistości tak jest inaczej. On ma wszystkie prawa po Jego stronie. Ja nie jestem niczym, nie mam nic od Ciebie. To, co mi daje, to od Niego mam i do Niego należy. I z tego powodu nie jesteśmy my właściwie tylko biernymi świadkami Jego obfitej miłości i dobroci do nas. I to musi nas porywać. Rozumiecie? To inne spojrzenie do Pana Boga. Aby przez takie dostrzeganie, przez takie rozważanie zdaliśmy sobie sprawę, jak wielki Pan Bóg jest. U Pana Boga zawsze miej pod czym oczyma bez granic. U człowieka mało, u Boga wielki, a u człowieka jeszcze mniejsze, u Boga jeszcze większe. Wtedy zbliża się powoli do tej rzeczywistości. Święta Angela de Foligno buduje całą swoją duchość, właściwie mówiąc, żyje między przepaściami. Przepaść mojej nieskończonej nicości i ona się ciągle zmniejszyła, robiła się cały czas mniejsza, między nieskończonością wielkości Pana Boga, którego ona ciąć wywyższyła. Więc to nie tylko ze względu na Jego mądrości, królowania i tak dalej, ale też uważajmy, On po prostu posiada nas wszystko. Skoro On nas ma w rękach, to wtedy też my musimy Mu ufać bez granic. Wszystkie relacje, które musimy wobec mieć do Niego, muszą mieć jako dodatek, Boże, chciałbym to robić bez granic. To znaczy, nie ma tutaj żadnych granic. Wobec wszystkich innych stworzeń muszą mieć granice. Mu nie mogą nieskończenie ufać drugiemu, ponieważ jest ograniczony. Ma swoje granice i ma koniec, jest koniec jego możliwości. U Pana Boga nie ma tego końca. Bardzo ważne jest. Więc my musimy zawsze to bez granic robić, prawda? To jest bardzo ważne. Wszystko mamy od Niego, Jego mądrość i Jego dobroć nieustannie wiecznie nas ogarnia. Ponieważ On jest wszystkim, jak widzieliśmy wczoraj, a my jesteśmy zapełnieni z Nim, to wtedy ufamy Mu i słuchamy Go, nawet jeśli nie znamy Go do końca. Jeśli nie znamy Jego wyroku, jeśli nie rozumiemy. Uważajmy też, to jest bardzo ważne, właściwie ważny skutek i ważny wniosek tego, co rozważamy o Bogu. Skoro ta przepaść jest nieskończona i On jest nieskończony więcej, a to jest ocean, tutaj malutka kropla, to wtedy nie mogę po prostu zaczynać Go zapytać, nie rozumiem to, nie rozumiem tamtego. Bardzo często nie moglibyśmy Go rozumieć, bo przecież człowieku, jeśli nawet nie rozumieć, jak wygląda jeden atom ludzki wewnętrznie, dokładnie. Jeśli nie rozumiemy po prostu i nie dostrzegamy, nie możemy nawet, jak wczoraj mówiliśmy, gołym okiem patrzeć w słońce, to co dopiero chcemy po prostu rozumieć Boga, który to wszystko stworzył jednym słowem, jedną myślą? Moi drodzy, to są rzeczy, które przekraczają naszą malutką inteligencję, która, jak święty Maksymilian, powtarzam, mówi, mieści się w mojej czapce. Tutaj nie ma dużo. Więc to wszystko jest bardzo ograniczone. Nasza skończona główka, jak może pojmować nieskończonego Boga i Jego rację? A więc rozumiesz, wobec tych wszystkich kwestii, które nurtują nas, po co, jak to jest możliwe i te wszystkie problemy tego świata i te wszystkie katastrofy i te wszystkie pytania i zagadnienia, na które nikt nie da odpowiedzi, a skąd to i dokąd i po co i tak dalej. Człowiek często to po prostu ma pretensje do Pana Boga, zwłaszcza jeśli to uderza na jego własne życie. Wtedy zaczyna po prostu krzyczeć wobec Pana Boga, albo siemraniem po prostu go obrażać. O, jesteś niesprawiedliwy, o, inni mają lepiej. Dlaczego ja muszę tyle cierpieć, a innym jest lepiej? Dlaczego ci dobrzy, ci, którzy są w dobrej drodze, muszą tak dostać ciągle na głowę, a ci, którzy są z złej strony, właściwie w tej złej drodze, tak dobrze im wychodzi życie? Czemu? Dlaczego? Po co? Moi drodzy, to jest wszystko po prostu z tego powodu, że Pana Boga niewłaściwie traktujemy. Bo my po prostu wtedy rozmuchamy się, porównamy nasze malutkie ludzkie racje z Jego racjami. Nie wolno tego. Więc nie rozumiejąc Jego racji, nie znając Go do końca i wiele pytań zostaną otwarte, to wtedy wierzymy w Niego i ufamy Mu. I tylko dlatego, nie dlatego, że my te rozumiemy, a dlatego, że On jest Bogiem. Boże, Ty jesteś moim stworzycielem. Ty stworzyłeś ten świat niczego. I w krótkim czasie cała ta po prostu afera kończy się. Wszystko kończy się. A wtedy i tak będziesz mi powiedzieć, o co tu chodziło. Bardzo często nasze życie wygląda właściwie ze spojrzeniem z dołu. O, weź po prostu taki piękny na przykład dywan, prawda? Taki piękny dywan, taki persyjski, taki bardzo kosztowny. Patrz go z dołu. Wybierz to na powiecie, patrz to z dołu. To po prostu tylko po prostu tysiące takie różne, jakieś różne biegi tych wszystkich rzeczy. Nie rozumiesz, co to ma znaczyć. To zupełnie po prostu wygląda zupełnie niezrozumiałe, nawet brzydkie. I tak patrzysz po prostu z góry. I z góry patrzysz na to, co ta piękny dywan, za piękny dywan. Z tej strony wygląda piękne formy, bardzo wspaniałe, kosztownie zrobione, te wszystkie ozdoby i tak dalej. Więc w taki sposób spojrzenie na ten świat. Pan Bóg widzi to z góry, widzi ten piękny dywan, widzimy to z domu. I widzimy czasem po prostu tylko te nitki, które wydaje się, że po prostu są jednej wielkiej anarchii. Tak po prostu rozumiemy, że my jesteśmy nicy. Więc ufajmy Mu. On to wszystko robił. On tym wszystkim rządzi. Więc On wszystko dobrze robi. Jeśli nawet je nie rozumiem. Zdajmy więc sobie sprawę. Mieć stworzyciela, tym wszystkim, co teraz po prostu ciągle mówimy, jest z jednej strony mieć coraz większe mniemanie o Jego wielkości. I to jest właściwie to słowo, jest Deus super omnia benedictus. Bóg błogosławiony ponad wszystkim. Porównując nas, ten świat z Nim, to wtedy człowiek jest drżący przed tym wielkim majestatem Pana Boga, firmament nieskończony, jak wielki. A to nic w porównaniu z Panem Bogiem. Wszyscy ludzie, aniołowie razem wzięte, to nic w porównaniu z Panem Bogiem. Bóg, jak wielki jesteś. Ja jestem niczym i Ty jesteś ogromnie wielki. I taki wielki Bóg chyli się nad moją nędzą. Bardzo ważny ten aspekt. Aby dobrze rozumieć Pana Boga, naszego Stworzyciela. A jeszcze drugi aspekt, zupełnie inny. Bo do tej pory rozważaliśmy Pana Boga, jakoby był zewnątrz nas. Nieskończony, nie ponad nami. To prawda. On jest wszystkim, a jestem nic. On stwarza jakąś zwierzę do Niego. Ale w rzeczywistości nie jestem poza Bogiem. Prawda? On tam wielki, zewnątrz mnie, a ja tutaj mały. Nie. Nawet jeśli On jest ponad wszystkim, co jest prawdą, to jednak, moi drodzy, Bóg jest również we mnie. Bóg jest we mnie. Jest bardziej we mnie, mówi święty Augustyn słynnym swoim zdaniem Deus Infinior Intimo Meo, co nie da się po prostu przetłumaczyć w żadnym języku w czterech słowach, co musimy określać takim słowem, które po polsku stanie się prawie nonsensem, mówiąc Bóg Deus jest bardziej wewnątrz mnie, interior, niż ja jestem po prostu wewnątrz, jak moje najbardziej wewnętrzne rzeczy, intimo meo. Więc jeśli tu patrzysz na to, co jest u Ciebie wielkie, Twoje najbardziej intymne rzeczy, to jest najbardziej intymne, to są zakątki ukryte Twojego serca, to są tajemnice Twojego serca, to jest Twoje wnętrze. Pan Bóg jest o wiele bardziej wewnętrznie jeszcze Tobie niż Ty sam sobie. Tak mówi święty Augustyn. I mówi dalej, Twoja dusza jest mniej w Twoim ciele, niż Bóg jest zarazem i w Twojej duszy, w Twoim ciele. Jesteśmy w Nim jak ryba w morzu. Jesteśmy w Nim jak ryba w morzu. I więc On nie tylko nam dał jakby ze zewnątrz inteligencję, serce, moc, władzę, możliwości, talenty. I my potem używalibyśmy te wszystkie rzeczy niezależnie od Niego po ich stworzeniu. To był okropny błąd. I wiecie, moi drodzy, bardzo dużo ludzi popełni ten błąd. I my też. My tak przecież zachowujemy się w ciągu dnia, jakby tego Boga nie było. Jesteśmy po prostu blisko, że tak powiem, po prostu fałszywej nauki, fałszywej nauce tak zwanych deistów. Deiści to jest właściwie taka grupa ludzi, którzy są właściwie najczęściej najwybitniejszymi stworzycielami nieszczęsnej masonerii, to oni deiści. Co oni twierdzą? Oni mówią, że ten architekt świata jest, tak się nazywają i tak go honorują. I ten architekt świata, po prostu on to wszystko jakby uruchomił i potem wszystko zostawił, to już nie interesuje się tym losem tego świata. Żyje w swojej po prostu nam zupełnie nieznanej po prostu nieskończoności gdzieś tam, a ja żyję tu zupełnie niezależnie od Niego. Uznaję, bo nie mogą być tak głupi, aby nie uznać, że każdy skutek musi mieć swoją przyczynę, więc uznaję, że mam taką przyczynę do jego architekta, a tym samym jestem spokojnie, bo taki architekt już nie zajmuje się mną, a jestem tutaj swobodnie samym mistrzem samego siebie. Stąd masoni wyciągają właściwie tą ideę, że musimy budować nasze życie, sprawy Boże są nieważne, najważniejszy jest nasz świat, i potem po prostu w tym życiu mamy się skoncentrować i cała reszta jest nieważna. Okropne błędy to są. I w tym momencie po prostu my musimy uznawać, że w praktyce tak niestety się zachowujemy często. W ten sposób, że uznamy wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. Stworzyłeś mnie, tak? Ale teraz jakby mógłbym wszystko to, co mam, czym jestem, zachować, to wszystko używać niezależnie od Niego. I to jest właściwie ogromny błąd. Do tego stopnia, że aż trudno po prostu to łyknąć. Jak bardzo Bóg jest we mnie. I teraz słuchamy. U Ciebie. Do tego stopnia, że w tej chwili czuj Twój oddech. Czuj Twoje bicie Twojego serca. Zauważ, że Twoje oczy teraz patrzą. Twoje uszy słyszą. Twoje palce może ruszają. Czujesz ciepło czy zimno. Czujesz swój organizm działać. Nic w Twoim ciele, w Twoim sercu, w Twojej duszy w tej chwili nie działa bez aktywnego współdziałania Pana Boga. Nazywa się to w łacinie concursus divinus, boski właściwe współbieganie. Pan Bóg ubiega, Pan Bóg przychodzi. Jeśli Pan Bóg teraz nie daje Tobie możliwości, aby Twoje serce biło, to natychmiast Twoje serce przestało bić. Jeśli Pan Bóg w tej chwili nie daje możliwości, aby właściwie Twój organizm oddychałby, natychmiast skończyłby. To jest właściwie niesamowite działanie. Rozumiecie? Pan Bóg rzeczywiście w każdej chwili, jakby pracujący, obdarza Ciebie możliwością, że możesz wykonać teraz wszystkie funkcje tego ciała. Do tego stopnia, że w tej chwili te atomy tutaj istnieją. To dlatego, że Ty, Panie Boże, to temu teraz w tej chwili dajesz życie. I w tej chwili dajesz mi możliwość, że ja teraz każde słowo muszę powiedzieć. Każde słowo, nie żadne z tych słów nie mógłbym powiedzieć, jeśli Pan nie osobiście z nieba mi dał po prostu teraz siłę, konkretną siłę, aby dokładnie to słowo wypowiedzieć. Zawrotna myśl, moi drodzy. Więc wszystko we mnie jest tak przeniknięte przez Boga, że można powiedzieć że z tym samym świętym chyba Augustynem, że nasze najbardziej zwykłe, pośrednie czynności są mniej dokonane na ziemi i na świecie niż w łonie wszechmogącego Pana Boga, jak ryba w morzu. Moi drodzy, to jest po prostu nie do wyobrażenia. O tym człowiek niestety praktycznie nigdy nie myśli. A jest to tak zasadnicze. Boże, tak ogarniasz mnie i tak przenikasz mnie, że w każdej chwili po prostu mi dajesz możliwość właściwie, aby te wszystkie funkcje mojego ciała, mojego umysłu działały i to gdzie się wszyscy jakby dajesz. To jako ktoś, który nieustannie przynosi Tobie, wiesz, wyobraź sobie, nie potrzebowałbyś tylko 3 razy w ciągu dnia jakieś jedzonko, ale teraz po prostu potrzebowałbyś, że tak powiem, tlen, aby móc oddychać. Oczywiście ten tlen dostaniesz przez powietrze i nie myślisz o tym, ale wyobraź sobie, teraz w wakuum nie było tego powietrza. To wtedy od razu po prostu nie ma. Więc przychodzi po prostu jakiś dobroczyńca, prawda? I przychodzi po prostu z jakąś skrzynią, po prostu przychodzi z Tobie teraz, tutaj masz oddech na następne 2 minuty. I przychodzi następny. W ciągu dnia dostaniesz po prostu takich wizyt, po prostu setki razy przez kogoś, który przychodzi z Tobą i daje Tobie tlen, po prostu oddychania. I to jest mało w porównaniu z tym, co Pan Bóg nieustannie robi, nie tylko z tlenem, ale z wszystkim. Jej, niesamowite zawrotne prawdy. To znaczy, mam Stworzyciela. To znaczy. A teraz, zobaczcie, jeszcze nie koniec. Ten Pan Bóg teraz w taki sposób nie udziela nam nieustannie te dary i prezenty, które umożliwiają mi istnieć, myśleć, żyć, ruszać. Ale ponadto daje mi, jak wiara nasza nas uczy, łaskę uświęcającą. Wzbogaca nas nieskończenie więcej. Daje nam uczestnictwo w jej słowo, w łaskiej boskiej naturze, moi drodzy. Co to znaczy? Więc stworzył nas nie tylko, abyśmy byli jego podwładnymi, jakby zewnątrz niego, ale aby nas pociągać. On przenika nas. On nam to daje w każdej chwili, całe nasze ciało, nasze serce, nasze ruchy, nasze myśli, naszą duszę. Ale po co? I teraz zobacz, ten Pan Bóg wymyślił sobie coś niesamowitego. Bo przecież jestem pyłem, jestem niczym. Nawet jeśli Pan Bóg mi przenika i mi to wszystko daje w każdej chwili, za to musiałbym mu być nieskończenie wdzięczny. Przecież w porównaniu z nim i nawet w porównaniu z wszystkimi innymi ludźmi jestem jeszcze pyłem i niczym. Nawet jeśli Pan Bóg to wszystko mi daje. A teraz co Pan Bóg robi? Nagle patrzy, nagle, nie ma, ale po ludzku wyrażamy tą tajemnicę. Patrzy nam. A ja po prostu taki pył, który tam leży w jakimś kąciku, jakby zapomniane wszystko z budyni, która po prostu niedobrze sprzątała właściwie. I tak po prostu widzę, że jego wzrok patrzy na mnie. Myślę, że mylę się, po prostu tu patrzę na pewno na jakiegoś skłodniejszego dnia, nie taki pył, prawda? A teraz zbliża się do mnie. A co robi Pan Bóg? Tutaj. Zwraca się do mnie. Mówi do mnie, przyjdź. Chodź. A ja patrzę, ja? Tak, ty. Chodź. I teraz weźmie mnie na ręce. On wszystkim, ja nic. I teraz pociąga mnie. Pociąga mnie od mojej kondycji. Wszystkiego małego człowieczka, który żyje po prostu tutaj 60, 70, 80 lat, albo mniej, albo więcej. I potem koniec tego całego życia pociąga mnie. Wyżej. Wyżej, choć wybrałem Ciebie. Wybrałem Ciebie, abyś był moim dzieckiem. A ja patrzę, Twoim dzieckiem, tak, moim synem jesteś, moją córką jesteś. A ja Tobie daję o wiele więcej. Chodź wyżej. I teraz właściwie pokazuje mi niesamowity świat Boży. Teraz jesteśmy już trochę swoje patrząc na ten pałac, który czeka na końcu naszego życia. I pokazuje mi nagle po prostu takie horyzonty, piękności bez granic. Czuję, że to już nie ten barny, krótkotrwały świat, mimo że jest już tak piękny, ale taki już wieczny, taki świat, który zostanie, taki świat rozkoszny, taki raj bez granic. Patrząc, jak wszyscy tu szczęśliwi, jak wszyscy po prostu wzbogacają samego siebie, jeden drugiego i otrzymują właściwie dary, o których nie mam pojęcia. I teraz właściwie zobacz, coraz wyżej. I Pan Bóg jeszcze bardziej. I teraz pokazuje mnie nieskończone po prostu ocean. I mówi teraz usiądź u mojego boku i siądź ze mną. Jesteś moim dzieckiem i będziesz odziedziczyć i uczestniczyć w mojej własnej boskiej naturze. Moi drodzy, tutaj mówię coś, o czym nie mam żadnego zielonego pojęcia. Wiem tylko, że tak jest. Nie rozumiem. Ale rozumiecie, wiedzieć o tym, tylko o tym już wiedzieć, że coś tak będzie, to wypełni Ciebie po prostu normalnie z takim szczęściem, takim niesamowitą radością, że do tego jestem przeznaczony. Naprawdę, ani oko tego nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka absolutnie nie potrafi pojąć, co Pan Bóg przygotował tym, którzy Go kochają. A to Pan Bóg nie dopiero robi na końcu mego życia, to robi od chwili mojego chrztu, od chwili po prostu, kiedy teraz jest ze mną. Od tej chwili już weźmie Ciebie, bo teraz jesteśmy już uczestnikami boskiej natury. Teraz jesteśmy już braćmi i siostrami Pana Jezusa. Teraz możemy już powiedzieć z największym drżeniem, Ojcze nasz, ile razy tą modlitwą odmawiamy, tak bezmyślnie. Boga możemy nazywać Ojcem. Jesteśmy naprawdę Jego synami, dziećmi. Nie tylko jest w takim stanie naszym nieustannym źródłem, przyczyną i dalszym zachowaniem całej naszej natury, całego tego naszego życia nadprzyrodzonego. On nie jest nie tylko wielkim oryginałem, a my jego kopią. Jest również on naszym ostatecznym celem. Jest nim, ponieważ jest on racją naszego bytu. Żyjemy tylko dla niego, dla jego chwały, nie dla nas. Bo dla nas to po prostu co to jest? To jest nic. Nie żyjemy dla nicości. To co mamy od niego mamy i dla niego mamy. I z tego powodu rozumiemy tylko to w naszym życiu, co pociąga nas do Pana Boga. Co pomaga, abyśmy osiągali ten cel. Tylko to ma sens i wartość w naszym życiu. I bez tego, jeśli tego nie mamy, to wtedy wszystkie inne rzeczy po prostu nie mają żadnej wartości. Więc to, co pociąga nas do tego Pana Boga, do tego celu nieskończonego, to ma sens. I jeśli tego celu nie masz przed oczyma, że tutaj, w tym krótkim szlaku, w tym krótkim czasie, w tym krótkim okresie po prostu, który dziela Ciebie od wieczności, to wszystko Pan Bóg Tobie daje tylko po to, aby Tobie pomagało w osiągnięciu tego wielkiego celu, którym On sam jest. Jeśli tego nie widzisz, to świat nie będzie dla Ciebie już rozumiały. Wtedy będziesz po prostu mieć pretensje do Pana Boga i będziesz rozczarowany i będziesz niespokojny. Bo po co tyle cierpień? Po co ci tyle przeciwności? Po co tyle komplikacji? Po co tyle zamieszania? Po co tyle zła na świecie? Po co tyle takich skomplikowanych spraw, które nie da się rozwiązać na tym świecie? Cały ten skomplikowany świat ma tylko jeden i jedyny sens. I muszę to rozumieć. Pomóc w osiągnięciu wiecznego życia. Więc jakie jest prawdziwe spojrzenie na dzisiejszy dzień, na tą godzinę, na każdą minutę i na każde wydarzenie tego życia? Powtarzam, na każdy. Tylko wtedy, jeśli jest to krok w kierunku do domu Ojca, do pałacu. Krok dalej w tym szlaku. I teraz pytaj, czy tak po prostu rozumiem mój dzisiejszy dzień, godzinę i moje wydarzenia. Naprawdę. Bez tego nie mają żadnego sensu. Z tego powodu my nie możemy za bardzo życzyć przede wszystkim zdrowia, przede wszystkim pomyślność ziemska, przede wszystkim wypełnione konto bankowe, przede wszystkim piękne po prostu doczesne szczęście i trochę chociaż do raj na ziemi. My tego nie wiemy. My wiemy tylko to, że Pan Bóg wie i wie, co ostatecznie jest dla nas krokiem, która właściwie prowadzi nas do celu, albo po prostu pułapką, która nas prowadziłaby nas do piekła. Ponieważ On jest naszym jedynym celem, zdajmy sobie sprawę, że On nigdy nie zawodzi. Życie nasze jest często tylko taką wielką serią gasnących przyjaźni. Niekoniecznie nie musiałoby to być zdrada albo niewierność, co niestety bardzo często ma miejsce. Jest to po prostu prawo życia. Każdy zawodzi. Czemu? Ponieważ nikt nie jest doskonały. Wszyscy grzeszymy. Wszyscy jesteśmy ograniczeni. Nie możemy więcej dać niż to, co mamy. A co mamy? To jest to po prostu byle jak. Jeśli coś mamy, to tak od Boga mamy. Jest to bardzo ważne, bo my popełnimy zasadniczo codziennie ten sam błąd. Oczekujemy od innych nie wiadomo co. Robimy ich jakby duchowo, jakby byli półbogami, aby nam dać po prostu rzeczy, do których nie są w stanie nam dać. Nie, mój drodzy. Bardzo ważne. Pan Bóg właściwie pozwala na to, abyśmy mieli coraz to bardziej, częściej rozczarowania. I coraz to bardziej, słuchajcie dobrze, te różne osamotnienia. Czas, odległość i tak samo te różne wydarzenia, to wszystko jest po prostu pod kontrolą Pana Boga. Ponieważ gdy zbliża się wieczór naszego życia, to jest dobrze, abyśmy czuli się coraz bardziej samotni. I że po prostu to bardzo ważne. Ci wszyscy, którzy byli nam tak drodzy, już odeszli. A gdzie ja teraz jestem? I wtedy, nareszcie, obyśmy wtedy rozumieli, że jeden przetrwał wszystkie nasze zmienne sprawy, wszystkie nasze znajomości, że był jeden jedynie wierny. Jeden jedyny wierny przyjaciel. Jeden wierny mimo naszych niewierności. Jeden najbliższy, który wszystko dla nas robił i nieustannie został przy nas. Stał przy nam, miał taką cierpliwość z naszymi przepuszczami. To też znaczy, mamy Stworzyciela. Wszystkie stworzenia zawodu zawiedzą. On nigdy. Teraz rozważając te wszystkie prawdy, to tym bardziej musimy po prostu mieć jakieś zażenowanie wobec siebie. Święty Augustyn w swojej pięknej modlitwie to tak wyraża. Boże, Panie mój, uczyń, abym Ciebie poznał i abym siebie poznał. Abym Ciebie kochał i siebie zgardził. Co to znaczy? Jest to bardzo szczególny rodzaj pokory. Tutaj nie chodzi o tym, o tej skrusie, o tym wstręcie, który człowiek ma, na przykład po popełnionym grzechu, albo po jakichś po prostu okropnych, właściwie, kiedy zauważa, że tak strasznie się zachował. To wtedy człowiek zaczyna się trochę czasem nienawidzić, prawda? Nie o to chodzi. To też przede wszystkim jest w pewnym sensie, że jakby jest uznanie, że ja po prostu jestem śmieszny. Jestem zupełnie śmieszny. Ja tutaj po prostu, co ja robię z mojego życia? Oto moje nikłe sprawy, moje nasze interesy, moje krótkotrwałe życie, moje wydarzenia. To jest ważne. To wypełnia 98% mojego życia. To, co dzisiaj jest, jutro minie. To, co właściwie teraz tak szybko, jakby pociąg przelecia. A to, co naprawdę jest ważne, to w ogóle po prostu wychodzi mi z oczu. Czujemy powoli, jeśli patrzymy wnikliwie na to, jak wielki jest Bóg, jak mały jestem, jak niesamowicie Pan Bóg mnie przenika i wszystko mi daje, ale tylko otrzymuję od Niego, bez tego nie mogę żyć i ruszać. Że po prostu On jest wielki, a ja jestem tak mały. I nasze interesy i sprawy są tak nikłe, tak śmiesznie w porównaniu z Nim. Wtedy człowiek czuje, że sam na siebie i własne sprawy to w ogóle nie są bez żadnego prawdziwego znaczenia. Nic nie warto. A z drugiej strony patrzę na tego mojego Stworzyciela. I ten Pan Bóg traktuje mnie jak teraz tak zupełnie inaczej, niż zasłużyliśmy. Prawda? On widzi przecież o wiele lepiej, jakim wielkim niczym i jakim zupełnie bez znaczenia jesteśmy. A jednak On troszczy się o nas. Zajmuje się najbardziej po prostu błahymi sprawami. Wysłuchaj nas łaskawie. I po prostu toruje nam drogę. Wysłuchaj małego dziecka, które ma swoje problemiki. Wysłuchaj młodzieńca, które prosi o udany egzamin. Wysłuchaj cierpiącego i dostanie ten ulgę i pocieszenie. Wysłuchaj każdego z nas. Tych drobiazgach, które dzisiaj są i jutro nie ma. Jak, Panie Boże, możesz się po prostu zajmować z takim po prostu, taką nicością? Kiedy to właściwie cały ten wszechświat wobec Ciebie jest nic, a to, co teraz o tym przeżywam, to przecież za kilka lat sam o tym wszystkim zapominam. Już nie myślę. A Ty troszczysz się o tym do tego stopnia, że nawet szklankę wody, którą daję z miłości bliźniemu, nie będzie zapomniane wieczności. I wszystkie włosy mojej głowy są zaliczone. Nawet ja tego nie mogę robić. Tak mówi Pan Jezus. Tak Pan Bóg traktuje nas zupełnie inaczej niż zasłużymy. Stąd właściwie to musimy po prostu wiedzieć. Boże, jeśli Ty nas zastasz tak doskonale, jesteś Ojcem, któremu mogę wszystko powiedzieć. Dlaczego ja żyję tylko frazesami i robię teatr przed Tobą, udawam i po prostu robię jakieś sztuczne pieśni, zaklepane modlitwy bez żadnego serca? Czemu w taki sposób się zachowuję? Czemu jestem tak skomplikowany wobec Ciebie, wytłumacząc Tobie, jakby byłeś tej, jakbym niezrozumnym dziadkiem? Nie, bowiem muszę po prostu mieć tą prostotę dziecka wobec Ojca. On ma taki respekt przed nami, tak się przejmuje, tak zajmuje się nami. A więc czemu nie całkowicie po prostu Mu ufać? Czemu nie tak bardzo się żanować i przede wszystkim mieć właściwie to całkowite oddanie. I to jest jakby koniec tego wszystkiego, co chcemy właściwie jako wniosek tego powiedzieć, co do rozumienia mam Stworzyciela. To jest nasza odpowiedź. Jeśli taki jest nasz Stworzyciel, rozumiecie? Ukazuje się zupełnie inaczej niż po prostu islam, muzułmanie, buddyści, Żydzi i inni po prostu sobie wyobrażają właściwie Stworzyciela. Dla nich jest Stworzyciel, ja właśnie taki deista, który mówi, taki sobie coś tam robi i potem daj spokój. Nie jesteś interesujący. Nie. Jeśli taki jest nasz Stworzyciel, jak opisaliśmy, aż trudno nam w to wierzyć, to wtedy to jeśli jest naszym jedynym, ostatecznym celem, jeśli wszystko na świecie, w tym krótkim świecie jest tylko środkiem, a jedyny nasz cel po prostu to jest niesamowite oczekiwanie, niesamowitego nieskończonego szczęścia, to naprawdę mamy tylko jedną robotę na świecie, jedną właściwą pracę na świecie, jedną prawdziwą wartość i godność i wielkość na świecie. Służyć Bogu. Servire Deo. Służyć Bogu. Jego służba. Tak. A jak wygląda w rzeczywistości? Niestety, dla nas służyć to już kojarzy się z czymś negatywnym, prawda? Służyć Bogu wygląda często jako obowiązek, przymus, koniecznie zło nawet, prawda? I tymczasem jest to nasz największy przywilej. Rozumiecie, ile ludzi szuka szczęścia, myśląc, że służba Boża nie, wszystko tylko nie służyć. I wszystko tylko nie służyć Bogu. Ilu z takich ludzi znalazło szczęście naprawdę? Żaden z nich. A z drugiej strony, czy kiedykolwiek znalazłeś jakieś stworzenie, które szukało swojego szczęścia w służbie Bożej? Czy nie to stworzenie nie znalazło nieskończenie więcej niż to, co oczekiwało? Przykładem są wszyscy święci, bez wyjątku. I wszyscy ci chrześcijanie, którzy właściwie chcieli służyć Panu Bogu. Szczęśliwi ludzie. Tak, mi drodzy, tak jest. Świat nasz, co chwali? Interes, okej? Okay? Mądrość, wolność. Patrz dokładnie, za co ten świat tobie tutaj obiecuje. Te słowa są w ustach wszystkich. To jest dzisiejszy po prostu świat. To jest dzisiejszy po prostu progres. To są dzisiejsze wartości. Co to za interes? Interes masz, panie? Jaki interes? Masz samolot? Masz konto bankowe? Masz 50 domów gdzieś tam na świecie? Masz wszystkie dyspozycje, środki masowego przekazu? Jaki interes masz? Gdzie ty będziesz miał to za 50 lat? Teraz, który masz swój przekrój, interesy masz? Oddajesz swoim interesom? Jeśli świat cały uzyskałeś, a twoją duszę utracisz, co to za interes? Interes to znaczy, to jest coś po prostu, aby zapewnić sobie szczęście. To jest interes. A więc jeśli zapewnić sobie szczęście, o którym doskonale wiesz, że to wszystko za chwilę i naprawdę prawdopodobnie nie do 50 lat jeszcze, najczęściej o wiele krócej i sam nie wiesz kiedy, musisz to wszystko zostawić. No człowieku, co to za interes? Co to za mądrość? Mądre tego świata. Mądre tego świata. Dobrze. Wiedza o wszystkich sprawach. O wszystkich wydarzeniach ziemskich. Masz wszystkie programy internetowe i możesz od rana wyciągać wszystkie po prostu wiadomości sobie ciągać, jak chcesz. Od Patagonii do Hindusów i od północnego, no po prostu od Arktyka do Antarktyka. Wszystko możesz wiedzieć. O, mądrość wielka. Mądrość wielka, która wie, że dzisiaj kaszlał Obama, a papież po prostu łamał sobie nogę, oby tego nie było. I o, co to ta mądrość? Wiedzieć o wszystkich wynalazkach sztuki. Oczywiście, kultury, fizyki, chemii, wszelka wiedza. Wielka mądrość. A to cała ta mądrość dziś jest, a jutro już nie ma. Tylko wiedza o Bogu zostanie. A wolność, dopiero to. Przecież liberalizm jest wychwalaniem nieustannym tej wspaniałej wolności człowieka. Człowiek, który pretenduje, który twierdza, że może nareszcie robić, co jemu podoba się. A w rzeczywistości, co to za piękna wolność, jeśli jesteś naprawdę tylko niewolnikiem? Niewolnikiem przedmiotów ziemskich, przemijających, które dyktują twoim życiem. Jeśli człowiek ten nie ma po prostu przypadkowo swojego papierosu przed sobą, to cały drży. Jeśli człowiek nie znajduje po prostu swojej ulgi w swoim kieliszku, to wtedy po prostu jest nieszczęśliwy. Co to za dyktatura? Dyktatura opinii publicznej, dyktatura Tesco, dyktatura tych wszystkich po prostu rzeczy, które nas otaczają, a jestem po prostu łańcuchami związany do tego i nie mogę nawet ruszać. Co to za wolność? Łańcuchami związane do ziemi nie ma wolność iść do góry, do prawdziwego życia. Prawdziwa wolność to tylko służba Boża. Więc służyć Bogu to nie tylko prawdziwa mądrość, prawdziwy interes, bo tu masz interes wieczny. wieczne szczęście po prostu sobie zgromadzić. Wieczna mądrość, wiedzę o nieskończonym oceanie, gdzie i dodatkowo będziesz wiedzieć o tych wszystkich detalach o wiele więcej niż wszyscy po prostu mędrcy tego świata razem wzięty. I gdzie babcia po prostu do nieba będzie wiedzieć więcej niż wszyscy profesorowie na całego świata. Tak jest. A służyć Bogu jest naprawdę tylko, wiecie, rzeczywistość. I cała reszta to jest iluzja, jest pozór, jest może kłamstwo. Bo też ten świat, jak wygląda? Jak mówią ludzie tego świata? Co to jest realne? Ja żyję w rzeczywistości. Nie takie marzenia mojej babci, marzenia tych księży w kościele. Boga nie widziałam. To, co widzę, to jest codzienny chleb, to jest picie, to jest moje łóżko, to jest moja praca, to są rzeczy, które mnie otaczają. To jest realne. I cała rzecz, reszta jest nierealna. Czy tak jest rzeczywiście? No przecież, jeśli patrzysz tylko trochę bliżej, to jest dokładnie odwrotnie. Ten świat, takiemu człowiekowi powiedzieć, jest czymś zupełnie i głęboko nierealnym. Ponieważ, rozumiesz, realnie teraz jest bogactwo. Ale to bogactwo, te realia, gdzie będą te realia u Ciebie, Panie, za 50 lat? Nie ma. Więc nierealne. Zdrowie. Gdzie Twoje zdrowie będzie za 50 lat? Nie ma. Nierealne. Twoje wielkie zajęcia. Gdzie będą za kilka lat? Nie ma. Nierealne. Twój zawód, Twoje honory, Twoje liczne przywiązania. Gdzie one będą? Nie będą. Nierealne. Bo wszystko gaśnie. Więc ten świat naprawdę, mimo że rzuca się i krzyczy nam cały czas, jak ważne, jak jedynie ważne jest, jest nierealne. To jest po prostu coś ciemniające. Nie warto do tego przywiązywać. Prawda? A służysz Bogu, to jest rzeczywiste. To zostanie. To przeminie, to przekaże, to idzie dalej. Więc widzicie, służyć Bogu to największa godność. To prawdziwa wolność. To prawdziwa mądrość i ta jedyna rzeczywistość. Ale jeszcze więcej. Służyć Bogu to także jedyna wolność, jedyna godność, jedyna mądrość, jedyna rzeczywistość, bo tylko jedyny cel. Co to znaczy? Jeśli szukam innego celu, stracę. Jeśli opuszczam służbę Bożą, wymawiając się obowiązkom, szukając zysku na świecie, to stracę i tu, i tam. Sprawdź. Jeśli myślisz, że nie masz czasu na służbę Bożą, na mszę świętej, niedzielnej, na to, że fatigować się trochę dla Pana Boga, modlitwą wieczorną, poranną, poważną, to zobacz, co się dzieje. Bardzo łatwe. Zapomniasz, albo nie masz czasu modlitwy poranną. Jesteś zagubiony w Twoich sprawach. W nerwach po prostu wszystko nie gra. Taki człowiek, który budzi się rano, bez Pana Boga, bez porządnej modlitwy porannej, budzi się jak cień bez słońca. Chodzi przez ciemności, śpieszy się we wszystko, wszystko opóźnione, denerwuje się, wszystko idzie źle, boryka się, upada, stanie znowu, po prostu spotyka się z kimś, jest denerwowany, nie może się skoncentrować, fatiguje to, jest przemęczony. Co tutaj zyskał? Nic. Po prostu marnował połowę tego dnia. Jeśli jednak zaczynasz ten dzień z taką porządną służbą Bożą, chociaż po kilka minut, i zmusza się do tego, aby powierzyć ten dzień Panu Bogu. Aby patrzeć na ten dzień z Jego oczyma. Z punktu widzenia Pana Boga. Krok bliżej do Pana Boga. I dzisiaj, Panie Boże, chcę to wszystko wytrzymać z miłości do Ciebie. I ta osoba, którą po prostu nie mogę znosić, po prostu będę wytrzymać z miłości do Ciebie. I ten trud, i ta sprawa, i tak. Wszystko dla Ciebie. Taki człowiek zaczyna dzień zupełnie inaczej. I 80% wszystkich swoich spraw będą się bardzo pięknie ułożyć. Służyć Bogu, to Ty zyskać tu i tam. Nawet w sprawach tego świata. Ponieważ Pan Jezus Chrystus powiedział, jeśli szukasz służby Bożej, to dostaniesz i chwałę w niebie, i nawet tu na ziemi. Dodatkowo 30-krotność, 60-krotność, a nawet 100-krotność. Zależnie od Twojej gorliwości w tej służbie Bożej. Jeśli więc lekceważę tego jedynego celu, moje życie i świat stanie się katastrofą i piekłem. I przygotowanie wiecznego piekła. Niech to będzie wyryte w naszej głowie. Bo bardzo często po prostu te wymówki zostawić służbę Bożą są mnóstwo. i nawet niby usprawiedliwiony. I to jest po prostu niebezpieczne. Obliczyłem ogólnego faktu, że ludzie zapomnieli o Bogu i o tym, że On jest jedynym ich szczęściem i źródłem wszystkich po prostu możliwości i łask. Zapomnieli, że bez mnie nic nie potraficie, mówi Pan Jezus Chrystus. Z tego powodu świat tak wygląda, jak jest. Nie ma sensu lamentować i krzyczeć i po prostu powiedzieć, że wszystko źle, jeśli ja o tym zapominam dla siebie. Bo tak, wobec tego wszystkiego, wobec tego całkowitego zagubienia, to mamusie muszę być naprawdę bardzo wdzięczny, że On mi dał poznać taką prawdę. I muszę teraz przypomnieć sobie, Boże mój, Ty jesteś moim Stworzycielem. Mogę Ciebie kochać. Jestem tak nieskończenie ukochany przez Ciebie. Jakie wyróżnienie, jaka łaska. I z tego wynika, że moja służba musi mieć cechę też całkowitości. Mam kochać Pana Boga, mam służyć Panu Bogu z całej duszy, ze wszystkich sił. Wszystko we mnie, wszystkie moje czynności muszą być służbą Jego. Więc ta służba po prostu musi, że tak powiem, biegła. Musi stać się sprawnością, nawykiem, przyzwyczajeniem. I to, moi drodzy, tylko przez ćwiczenie. Chcę służyć Bogu. I to jedynie prowadzi do wieczności i do świętości. Są tylko dwie możliwości. Lucyferańskie, szatańskie, krzyk, non serviam, nie będę służyć. I przez to człowiek zgubi się i to jest źródło każdego grzechu. Albo chrześcijańskie, służyć Bogu i to jest droga do nieba. Teraz będziemy mieli mszę świętą, a po mszy świętej kontynuujemy, kiedy będziemy teraz właściwie te relacje między stworzeniem a stworzycielem rozważać, jak po prostu tam ma wyglądać. Krótko mówiąc, jak bardzo Pan Bóg nas kocha, a jak bardzo my powinniśmy go kochać.